kalendarze, co to za temat by się wydawało, a wystarczy wejść na wystawę, by stwierdzić, że to temat poważny całkiem.
Bardzo poważny. Czas nas ciągle goni, czas nam ciągle ucieka. Ciągle nie mamy czasu. Ciągle mówimy, ach, żeby było więcej tego czasu. Doba jest za krótka. No strasznie dużo mamy do gadania na temat czasu, natomiast czas rzeczywiście ucieka. Płynie nieprzerwanie, nie sposób go zatrzymać. Ale zawsze był przedmiotem, znaczy właściwie zawsze, odkąd ludzkość ma świadomość swoich własnych działań, to czas był przedmiotem obserwacji, próby ułożenia, ustawienia, policzenia, jakiejś kodyfikacji, no mnóstwo prac. Z czasów prehistorycznych zostały właściwie na każdym kontynencie, który był zamieszkały, ślady tego, że ludzkość, te społeczeństwa, które tam kiedyś żyły, jakoś czas usiłowały uporządkować sobie, wyznaczyć jakieś cezury, wyznaczyć jakieś punkty najważniejsze. I to są te wspaniałe zabytki, jak na Stonehenge, prawda?
Tak, bo zawsze mieliśmy poczucie, że czas płynie, że jest czymś, co trzeba by jakoś sformalizować, ująć, opanować i to jest wyzwanie dla ludzkości.
To jest jakaś taka chęć człowieka, żeby sobie uporządkować to, co płynie kompletnie od nas niezależnie. Nie mamy najmniejszego wpływu na upływ czasu, ale możemy go sobie jakoś dla swoich własnych celów uporządkować, stabilaryzować, wyznaczyć jakieś punkty stałe. Takim pracom służyły obserwacje astronomiczne, bo ludzie bardzo wcześnie się zorientowali, że to, co na niebie wysoko, zwłaszcza te najbardziej widoczne, jasne dwa punkty świecące, czyli Słońce i Księżyc, wyznaczają jakiś porządek we wszechświecie. Ten porządek nam się strasznie długo wymykał z rąk. Te reformy kalendarzy, które potrafimy dzisiaj odnaleźć w pomocy dziejów, to są reformy i systemy liczenia czasu mniej lub bardziej przystające. Natomiast są dwie główne zasady. Po pierwsze, Słońce wyznacza dobę, czyli dzień i noc. Kiedy świeci, mamy dzień, kiedy jego nie ma, mamy noc.
To są rozmowy filozoficzne, więc musimy to tak nazywać po imieniu.
A Księżyc z kolei w sposób widoczny dla nas wszystkich pojawia się na niebie. Najpierw w formie małego, wydętego w jednym kierunku rożka, potem rośnie, wypełnia się, aż jest pełnia, po czym znowu niknie do kolejnego, w drugą stronę wydętego rożka i wreszcie niknie na cały tydzień.
Sprawa jest bardziej skomplikowana niż ze słowa.
Bardzo, bardzo, ponieważ wydawałoby się, że Księżyc to robi w rytmie 28 dni. Nieprawda, nie do końca. Nie ma tak dobrze, żeby czas lunarny i solarny się mogły jakoś umówić i spotkać. Ciągle się mijają i to jest efekt, miało to efekt w tym, że kalendarze oparte o rachubę słoneczną i księżycową musiały się mijać. Dla nas, żyjących w XXI wieku, najważniejszy w tej chwili jest kalendarz chrześcijański, który powstał na bazie kalendarza rzymskiego, reformowanego najpierw przez Cezara, który musiał dołożyć do jednego roku 80 aż dni, czyli 2,5 miesiąca przeszło, wydłużył rok.
To była decyzja.
Tak, ponieważ w ówczesnym grudniu wypadł wrzesień. W związku z czym wszystkie rachuby oparte na przekonaniach, na tradycji, na rytmie prac przede wszystkim rolnych, no minęły się kompletnie z rzeczywistością. Kolejna reforma kalendarza, już nam bliższa, XVI-wieczna, spowodowała w 1582 roku przeskoczenie 10 dni. I w ten sposób w październiku 1582 roku nagle ten październik się skrócił o 10 dni. Dzisiaj wiemy, że ta ówczesna rachuba czasu, chociaż o wiele lepsza od tej zastosowanej przez Cezara, też nie jest do końca dokładna. I w tej chwili wiemy, że nawet zegary nasze też nam się jakoś tam mijają z prawdziwą rachubą czasu i prawdziwym upływem czasu, bo coraz to lepsze zegary elektroniczne, które już nie wiem, jak, na jakich zasadach już działają, bo to już jest naprawdę wyższa technika, najwyższa technika, pokazują, że godzina nie jest naszą tradycyjną godziną. Tak naprawdę to nie jest to. Ale dla naszych codziennych rzeczy.
Tak, jakaś umowa musi być.
Tak, to nam zupełnie wystarcza. Wydaje mi się, że się w dalszym ciągu stosujemy do upływu czasu przede wszystkim solarnego, czyli słonecznego. W tej chwili się czekamy na tą równonoc wiosenną, prawda? I czujemy się o wiele lepiej, jak wreszcie mamy trochę dłuższy dzień. I przestajemy się przejmować, czy mu brakuje, czy mu nie brakuje tych parunastu sekund do pełnego wymiaru godziny, czy raczej doby. W XVI wieku ta rachuba czasu była dość daleko posunięta, jeśli chodzi o zorientowanie się, że coś tutaj jedno do drugiego nie pasuje, ale ten rytm przygotowywania dla ludzi czegoś rodzaju tabelarycznego, jak powiedziałam, rozpisania czasu już istniało. Najstarszy krakowski druk, najstarszy ikunagór w Krakowie, 1474 rok, Kasper Straube, który drukował ten kalendarz w Krakowie, wydrukował właśnie ten jednokartkowy kalendarz, który podawał rachubę czasu plus ważniejsze punkty do rozpoznawalne w ciągu roku.
To też charakterystyczne dla kalendarzy. Prawda?
Tak. Dzisiaj wiemy, że to był, prawda, jednokartkowy druk, dosyć gęsty, słabo czytelny, no bo druk był stosunkowo drobny, a ponieważ jest to łacina, na dokładkę czcionka gotycka, na dokładkę jeszcze mnóstwo skrótów, więc to wszystko razem w pierwszej chwili dla człowieka niezorientowanego wygląda jak dobry rebus, ale to jest bardzo sympatyczny dowód tego, że to była nieprawdopodobnie ważna rzecz.
Możemy zobaczyć, podejść?
Nie, my go nie mamy. My go nie mamy. Jedyny egzemplarz zachowanego kalendarza z tamtego czasu posiada Biblioteka Jagiellońska. Natomiast my tutaj posiadamy i pokazujemy druki, które świadczą o tym, że w XVI wieku, na początku XVI wieku w Krakowie, pracowano nad rozmaitymi rozliczeniami astronomicznymi czasu. I to są głównie książki pochodzące z kręgu profesorów Akademii Krakowskiej, którzy w te prace astronomiczne byli zaangażowani. Są tutaj także prace tych profesorów, którzy między innymi uczyli Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik akurat się kalendarzem aż tak bardzo nie interesował, natomiast ci panowie i owszem. I tutaj mamy takie drobne, wydawałoby się niewielkie druczki, które pokazują...
Zaczniemy zwiedzanie wystawy.
Zaczniemy, tak. Pokazują, jak ówczesne prace, bardzo poważne prace uniwersyteckich profesorów potrafiły być także i od strony estetycznej przygotowane bardzo ładnie. Piękna pierwsza karta komputusu astronomicznego pokazuje astrolabium, pod którym siedzą bardzo poważne persony astronomów.
Brodaty. Jedna z brodą, tak, a druga bez.
Druga bez. Widać tutaj te sfery przenikające się. To wszystko jest jeszcze w kształcie okręgu, w związku z czym wiemy, że to jest jeszcze, i mamy tam ziemię w samym środku tego wszystkiego, wiemy, że to jest jeszcze obraz modelu przedkopernikańskiego. W związku z czym ci panowie tutaj pod tym astrolabium, które oczywiście jest bardzo duże, oni jako postaci o wiele mniejsze, ale oni pracują nad mierzeniem czasu i opisywaniem biegu tych najważniejszych dwóch jasno świecących ciał niebieskich, ale w powiązaniu z całym szeregiem innych gwiazd wówczas już jakoś tam zebranych, skodyfikowanych. I tutaj w tej pierwszej gablocie mamy więcej tego typu przedstawień. Cały czas to jest pierwsza połowa XVI wieku, w związku z czym wszędzie tutaj widzimy obraz wszechświata wedle jeszcze obowiązującej starej przedkopernikańskiej teorii budowy świata z Ziemią po środku. Słońce i księżyc i inne gwiazdy obiegają Ziemię. Stąd oczywiście wszystko to się dzieje jeszcze na dokładkę po orbitach kolistych, nie eliptycznych. W związku z czym nic dziwnego, że im się te rachunki nie mogły zgodzić.
Ja próbuję przeniknąć te druki i skorzystać. No nie byłoby to łatwe.
Nie jest to łatwe. Próby pójścia śladem tych obliczeń doprowadziły mnie niemalże do płaczu, bo nie byłam w stanie tego poprzeliczać. Bardzo szybko zrezygnowałam. Stwierdziłam, że przecież nie jestem w stanie tego zrobić, bo przecież nie mam tych danych, które ci panowie, że tak powiem, traktowali jako wyjściowe. A co więcej, oczywiście to się po prostu nie może zgodzić. No, w żadnym wypadku się to zgodzić nie może. To ciągle był rachunek taki przybliżający do sprawy, ale się zgodzić nie mogło. Natomiast ważne dla tych panów wtedy było to, że ciała niebieskie w sposób, mówię w tej chwili ogólnie już o ciałach niebieskich, w sposób mniej więcej regularny powtarzają wzajemne układy między sobą. I my tutaj obserwując Ziemi widzimy koniunkcje i tym podobne rzeczy, czyli spotkanie się w pobliżu dwóch gwiazd. Oglądamy zaćmienia Księżyca czy zaćmienia Słońca. Tudzież oglądamy komety. I to były wszystkie takie dodatkowe dziwne rzeczy, które skłaniały ówczesnych astronomów do tego, aby się stali astrologami, czyli ludźmi, którzy na podstawie ruchu ciał niebieskich plus tych anomalii, które się dzieją na naszych oczach na niebie, no wróżyli przyszłość. Tak. I to jest rzecz bardzo poważna w kalendarzach, bo to jest prognostykowanie rozmaitych wydarzeń, nieszczęść na ogół, wojen, trzęsień ziemi, wybuchów, wulkanów, głodu i pożogi, powodzi i nie wiadomo czego jeszcze, ale także przy okazji chorób i wszelkich możliwych pandemii.
Stoimy obok kalendarza, tak, na styczeń.
To nie jest kalendarz. To nie jest kalendarz. To są efemerydy. Takie wskazówki obliczania przebiegu zjawisk astronomicznych, które mają wpływ na wyznaczenie regulacji upływu czasu. Jest to strasznie skomplikowane. Jak mówię, ja się nie podejmuję tego liczyć. Odpadłam bardzo szybko.
Na stronie wyraźnie napisane Januarius, tak? Czyli styczeń 1535 roku, więc myślałam, że to może kartka z kalendarza. Ale
to nie jest tak całkiem kalendarz. To jest po prostu wskazanie, jakie ciała niebieskie mają wpływ na poszczególne dni tego miesiąca w tamtym roku. Bo poza, jak powiedziałam, Księżycem i Słońcem, astronomia od starożytności po dzisiejsze czasy, przyporządkowywuje konkretnym znakom zodiaku, czyli układom jakimś tam planetarno-gwiezdnym, konkretny czas przypływający na Ziemi. Dlatego mamy miesiąc, w tej chwili mamy jeszcze ryby, za chwileczkę będzie baran i tak dalej, i tak dalej. To są te 12 znaków zodiaku w naszym, powiedzmy sobie, w kulturze śródziemnomorskiej, działają na naszą wyobraźnię od paru tysięcy lat. Gdzie indziej są to lata, prawda, koguta i małpy i kogoś tam jeszcze, świni, tak? W chińskiej astronomii. Także w ten sposób ludzie, nie tylko pod naszą szerokością geograficzną, układają sobie swój stosunek swojego upływu czasu do tego, co się dzieje tam gdzieś w niebiesiech. Ogólnie rzecz ujmując, bo już nie będę mówiła, czy jest to kosmos bliższy, dalszy, ta czy inna galaktyka.
Dzisiaj o kalendarzach w Muzeum Czapskich, wystawa do 27 marca. To może poszukajmy czegoś, co chociaż trochę byłoby przydatne i dziś, bo jak wiemy, w kulturze staropolskiej, w życiu ziemian na przykład, no, te kalendarze miały bardzo konkretne znaczenie.
Kalendarz stał się rzeczą powszechną. Od XVI wieku drukowano go coraz więcej w rozmaitych odmianach. W XVIII wieku stał się rzeczą po prostu niezbędną.
No i widzę, polski język się pojawia również.
Polski język, tak. Tudzież bardzo wyraziste dodatki do kalendarza. Bo kalendarz, który wypisuje, że to jest styczeń od 1 do 31, luty od 1 do 28 lub 29, no to rzecz nudna, prawda? Ale bardzo szybko kalendarze, poza tymi prognostykami wieszczącymi nieszczęścia, wojny i powodzie
i
pandemię, przeszły na pozycję literatury, która dostarcza ludziom podstawowych, koniecznych dla funkcjonującego w kraju człowieka świadomego informacji. Bardzo ważną w XVIII wieku była seria kalendarzy wydawanych przez Stanisława Duńczewskiego, profesora Akademii Zamojskiej, który od 1725 roku do swojej śmierci w 1767 i jeszcze 8 lat po jego śmierci pod jego nazwiskiem wciąż wychodziły jeszcze kalendarze Duńczewskiego, polskie i ruskie, zaraz powiem dlaczego polskie i ruskie, które miały bardzo obfitą część dodatkową. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to poradnik obywatelski, mówiący o schemacie władzy w kraju, mówiący o geografii kraju, o historii kraju, o poszczególnych urzędach i funkcjach rozmaitych ludzi w kraju i na dokładkę prezentujący całe mnóstwo rozmaitych ciekawostek. A dlaczego polski i ruski? Na terenie Rzeczpospolitej funkcjonowały koło siebie dwie duże grupy ludności, które będąc obie ludnościami chrześcijańskimi posługiwały się odmiennym kalendarzem. Zachodnie chrześcijaństwo miało kalendarz rzymski zreformowany przez papieża w XVI wieku. Wschodnie chrześcijaństwo, czyli cerkiew prawosławna, zachowała swój kalendarz sprzed reformy Grzegorza XIII. W związku z czym daty głównych świąt chrześcijańskich w obu tych wyznaniach mijały się i mijają się do dzisiaj.
Tak, właśnie, to bardzo ważne.
Ludność prawosławna obchodzi swoje Boże Narodzenie w 2 tygodnie mniej więcej po naszym. Mniej więcej mówię, ponieważ to nie wychodzi dokładnie w ten sam dzień tygodnia. Podobnie z przesunięciem świąt wielkanocnych. Ostatnia data świąt wielkanocnych naszych to jest 25 kwietnia, możliwa, a w cerkwi prawosławnej chyba 4 maja. Także jest to przesunięcie znaczne.
Tak, przypomina mi się, że byłam kiedyś podczas tak zwanego długiego weekendu we Lwowie i właśnie wtedy wszyscy się witali słowami Christos Voskries, bo właśnie...
O, właśnie była Wielkanoc, tak. Wielkanoc oczywiście wyznacza daty świąt, które zwyczajowo liczone, których data jest liczona od Wielkanocy, czyli na przykład Zielone Świątki, które mają tam odpowiedni czy inne tam święta. W związku z czym To rozliczenie między jednym i drugim kalendarzem, żeby te dwie grupy ludności wiedziały, kiedy nie należy się zwalać na głowę, prawda, znajomym prawosławnym, bo właśnie się przygotowują do świąt, no to posiadali taki kalendarz, który koło siebie synchronistycznie pokazywał obie te rachuby czasu. To jest na rok 746, tutaj jest luty, ale tutaj akurat pokazuje co innego, mianowicie ten kalendarz duńczewskiego był zawsze zaopatrzony w dodatkowe wolne karty.
A no właśnie, ta już wolna nie jest, ktoś ją wypełnił.
Nie jest wolna. My też mamy takie kalendarzyki, gdzie są puste kartki na notatki, prawda? To jest zwyczaj stary, jeszcze XVII-wieczny, przynajmniej w naszych kalendarzach. Tutaj mamy akurat taką grupę kalendarzy duńczewskiego, a jakże, z których korzystał pan Nikodem Woronicz, kresowy szlachcic, posiadacz 20 kilku wsi, bardzo majętny człowiek. Pod koniec życia obliczano jego majątek na ponad chyba 1,5 miliona złotych.
I nawet dzisiaj to robi wrażenie.
Prawda? I był to człowiek, który miał te wsie w rozmaitych miejscach na wschodzie Rzeczpospolitej i w tych kalendarzach notował pieczołowicie. Dzisiaj byłem tu, następny dzień pojechałem tu, po czym miał takie tabelki, które samodzielnie rysował i tam pisał, że z tego folwarku, gdzie wysiano tyle i tyle korców zboża, zebrano tyle i tyle plonu. I to był taka rachuba całego jego gospodarstwa, pieczołowicie prowadzona, zarówno jeśli chodzi o wysiewy i zbiory zbóż, miodu z ponad 1500 pni, jego dochody z hamerni i kuźnic, ważonej soli, bo w tamtych terenach są solanki powierzchniowe, gdzie można po prostu tą sól uważyć, a nie kopać jak w wieliczce. Z rozmaitych dochodów za wysłane zboże do Gdańska, za wysłane do Wrocławia i na Śląsk woły, które przeganiano tutaj po linii Karpat, że tak powiem.
Co za biznes to
był? To był nieprawdopodobny biznesmen, prowadzący bardzo rozgałęzione, ogromne gospodarstwo rolno-półprzemysłowe, który handlował z rozmaitymi ośrodkami. Z Gdańska sprowadzał sukna i towary, powiedzmy sobie, luksusowe. We Wrocławiu, Krakowie, Lwowie i w mniejszych ośrodkach zamawiał na przykład rozmaite srebrne paramenty do kościołów katolickich i cerkwi, które miał na swoim terenie, cerkwi prawosławnych i unickich, bo to już jest okres, kiedy mamy dwie cerkwie. W związku z czym ten sam pan Nikodem Woronicz poczuwał się jako właściciel dóbr do opieki nad każdym rodzajem domu Bożego i fundował albo sam całe budynki, albo je remontował, albo właśnie wyposażał. I tą samą hojną ręką kupował srebrne, prawda, monstrancje i kielichy do jednego i do drugiego przybytku.
A to wszystko przed internetem, przed telefonem?
Przed. Na dokładkę jeszcze, ponieważ mieszkał na Kresach i były to zawsze niepokojące możliwości napadu, ten pan wiedział, że część pieniędzy musi zdeponować w skrzyniach w rozmaitych ośrodkach, na przykład u Bernardynów we Lwowie, no bo duże obronne miasto, no więc tam miał skrzynię zielonuchę, nie wiem, czy on pewnie była zieloną skórą obita, gdzie składał kolejne porcje talarów, żeby było na wszelki wypadek.
Tutaj przyglądam się stronie, mamy luty, patrzę, nie widzę, czy jest data, którego...
1746.
Gdzieś to jest?
Tu.
1746, a tak, i strona zapełniona, ale jakimiś nazwiskami?
Nie. W Krupie, w Trojanowie, Bocharynie, to są w Połomnym, to są jego, to jest tak zwane jego itinerarium, czyli dzień po dniu, w których miejscowościach siedział. Trojanowie, gdzie przyjechał ze Żytomierza, był przez prawie pół miesiąca, prawda? Akurat Trojanów był jednym z jego domów, bo miał tych dworów ileś tam, ale w Trojanowie miał chyba coś w rodzaju pałacu, a w ogrodzie biegały Daniele. On nie pisał pamiętników, ale w kalendarzach jest wszystko.
Inne grupy?
Tutaj jest też bardzo ciekawa taka... Pięć kalendarzy jednej pani młodszej o dobre pokolenie od pana Woronicza, pani Suwczyńskich Matuszewiczowej, która z kolei notowała każdy najdrobniejszy wydatek. Na motek nici, na grosik do puszki na jałmużnę. To była pani, która funkcjonowała w Warszawie do początku wieku XIX. Zmarła w 1814, nigdzie się nie podpisała, ale udało się ją zidentyfikować. Tak samo jak Woronicz nigdzie nie podpisał, ale też się go udało zidentyfikować, kto on jest. I pani Salomea, notując wydatki na rozmaite rzeczy, ona była właścicielką wsi Stok Lacki na Mazowszu, ale siedziała głównie w Warszawie. I w tej Warszawie nie miała własnego domu, wynajmowała stancję i tam chodziła towarzysko do księgi kanoniczek warszawskich, gdzie grały w karty Wista i Mariasza. Chodziła także do teatru, zamawiała loże. W związku z czym była to pani kulturalna, na dokładkę jeszcze kupowała książki, prenumerowała gazety i kazała te książki uprawiać. Miała suczkę Ami, pieska Bufcia i słowika, któremu trzeba było ściągać pepyt z języka. W związku z czym wiemy o niej wszystko. I wiemy, co kupowała, jakie specjały, jakie cukry, jakie soki, jakie owoce. Z łazienek specjalnie przynoszono dla niej wiśnie. Więc była to pani taka osadzona w Warszawie, kulturalna pani.
Wiedziała, co dobre, mam wrażenie.
No, prawdopodobnie tak. Musiały to być wiśnie ładnie prowadzone i dobrze szczepione, no więc pewnie, że były dobre.
I te kalendarze właściwie, mimo że mamy tutaj no by także starożytny druk i notatki wykaligrafowane, ale właściwie podobna forma mogłaby się zdarzyć i dziś. Takie mam wrażenie.
Tak. To jest już taki obyczaj, powiedzmy sobie, już dzisiaj wszyscy notują w telefonie, ale co starsze pokolenie...
Ja kupuję co roku kalendarz.
Ja też go mam, tylko że mi się notować nie chce. Po prostu sądzę, że pewne obyczaje już odeszły, natomiast te kalendarze, które miały te wolne karty na notatki, no były jednak bardzo długo wykorzystywane. Na dokładkę jeszcze czas pani Salomei, to czas, kiedy w Warszawie wydawano takie kieszonkowe kalendarzyki.
A no właśnie, takie malutkie książeczki, miniaturki.
Kalendarz polityczny, albo kolenda warszawska się to nazywało. Takie miniaturki, które się mieściły gładko w kieszeni, albo w takiej torebeczce mieszku damskim. To są kalendarzyki z bardzo drobnym drukiem. Nie zachęcam do czytania, bo można oczy stracić. Ale to są kalendarzyki, które pokazują, jak były przygotowywane do sprzedaży. Bo tutaj mamy kalendarzyki, które mają oczywiście te wszystkie możliwe dodatki informacyjne o rozmaitych sprawach gospodarsko-politycznych, ale są wśród nich kalendarzyki oprawione w taką marokinową skórkę zieloną i czerwoną z herbami Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla polskiego. Mianowicie to są kalendarzyki, które były właściwie trochę informatorami od tronu politycznymi. Mówiły o tym, o tym, kto zajmuje jaki urząd najwyższy w państwie, jaka jest struktura tych urzędów. Mówiła o kawalerach orderów Orła Białego i Świętego Stanisława, bośmy wtedy mieli takie dwa ordery i tak dalej, i tak dalej.
Czyli w sensie ścisłym kalendarz polityczny.
Tak. Tak, bo z tego kalendarza można było wyczytać, kto jest starostą, a kto jest dowódcą jakiegoś większego oddziału. Więc to były takie istotne rzeczy. I tutaj pokazujemy różnicę między luksusową wersją, czyli ten marokin ze złoceniami, prawda, złotym superglipsem, ekslibrisem kleskim, a taką kopertową okładką z papieru grubszego, zadrukowanego na kolorowo.
Kwiatki.
Kwiatki, tak, w takie paski w kwiatki. I po prostu ten rodzaj kalendarza był oprawiony albo w ten papier, albo w półskóreczek i tekturkę okrojoną papierem, albo bardzo elegancko w te marokiny ze złotym tłoczeniem. I tutaj może słabo to widać, ale te brzegi kart są także złocone i wycinane w taki drobny ząbek. To były takie luksusowe wersje kalendarza, które być może król dawał swoim dworzanom na Nowy Rok.
No, takie gadżety. Właściwie też się rozdaje dzisiaj kalendarze bardzo często.
W wielu bardziej eleganckich oprawach.
To prawda.
No, to jest szalenie elegancka oprawa.
No to może jeszcze na koniec coś osobliwego, może szczególnie ilustrowanego jakoś.
Tutaj. To są kalendarze, które są...
No to rozumiem.
Które są kalendarzami i nie kalendarzami.
Tu mnie pani przyprowadzi.
Tak, na końcu. To są kalendarze, które oczywiście mają tą część kalendarzową, są także małego formatu, także kieszonkowe, ale to jest almanach gotajski. To jest kalendarz, który był wydawany przez ponad 200 lat, w dalszym ciągu jest wydawany. Jest wydawany w tej chwili już trochę innej formie, oczywiście nie takiej, z dodatkiem informującym o genealogiach i powiązaniach rodzinnych dynastii panując w Europie, a w tej chwili już bardziej najwyższym kręgom arystokracji, zresztą międzynarodowej. Te tutaj XVIII-wieczne kalendarzyki, almanachy gotajskie są pootwierane w miejscach, gdzie są bardzo interesujące rzeczy. Mianowicie, z jednej strony to jest rewia mody. Kapelusze damskie w formach piramidalnych. No, byłabym wyższa o jakieś dobre 60 centymetrów, gdybym coś takiego na głowę nałożyła. Sądzę, że ponieważ to są kapelusze podpisane, jedne, że są paryskimi, drugie, że są angielskimi, trzecie tam skądś. Rzeczywiście to są bardzo różne kapelusze, nie powtarzają się te formy, chociaż pewne podobieństwa oczywiście, jeśli chodzi o te dekoracje z piór i nie wiadomo czego tam jeszcze, falbanek i kwiatuszków są podobne.
Druga połowa XVIII wieku, moda, tak?
Tak, tak, to jest końcówka właściwie wieku XVIII, to są lata 70., 80., ale tutaj obok są jeszcze inne kalendarzyki z tego samego okresu. Mianowicie są tutaj ilustracje, powiedziałabym, jakby to powiedzieć, historyczne. To są nawiązania do albo jakichś scen, wydarzeń historycznych, które przedstawiono w jakichś takich scenach, mniej lub bardziej dobrze wymyślone, jeśli chodzi o kostiumy, ale miały one przypominać o pewnych datach jakichś tam wydarzeń historycznych. Część tych ilustracji historycznych, powiedzmy sobie tak nazwijmy je ogólnie, wykonał Daniel Chodowiecki, bardzo znany rytownik, gdańszczanin, który potem pracował już dla dworu pruskiego. On tutaj zilustrował anegdoty o Fryderyku Pruskim. To są takie rzeczy, które właściwie należałoby oglądać z lupą. Jest to bardzo niewielki, prawda, format, około 5 cm na 7, w związku z czym to jest malutkie, ale jest to rysunek bardzo gęsty miedzioryt i mnóstwo szczegółów. On to musiał robić z lupą. Oglądanie z lupą jest jeszcze lepsze. Tutaj jeszcze też, w XVII wieku te dwa kalendarze są XVII-wieczne, takie tak. Mniejsze.
Nowy, stary kalendarz.
Tak. Mianowicie wtedy przypomniano, że astronomia ma dużo wspólnego z medycyną. Tak się dziwnie składało, że przez dobrych parę setek lat każdy lekarz po części był astronomem czy astrologiem. Już nie chcę tego rozdzielać i rozcząsać, bo to jest już takie trochę przesiewanie, jak w korcumaku szukanie piasku. Wtedy rzeczywiście wierzono w to, że ciała astralne mają nieprawdopodobny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, samopoczucie i tak dalej. I dzisiaj do tego grzecznie wracamy, do tego przekonania, że myśmy sobie niby tą przyrodę podporządkowali, figa z makiem, to ona nas sobie cały czas sprowadza do parteru.
Wszystko ten XVIII wiek wydawało nam się, że już trzymamy rękę na pulsie.
Ale... Nic nie trzymamy, to my jesteśmy trzymani za rękę. O nie za rękę, a nie za głowę. I tutaj mamy takie dwa kalendarze, które na karcie tytułowej mają dwie postaci, dwóch mus, a właśnie dwóch nauk, personifikacje. I to jest właśnie astronomia i medycyna. I one tak to sobie siedzą zgodnie i zgodnie wskazują na to, że w środku są informacje o tym, że to od zmian na nieboskłonie trzeba uzależnić termin puszczania krwi, co było zabiegiem leczniczym, bardzo powszechnie używanym w rozmaitych celach. Jakby dzisiaj lekarz powiedział, w niektórych wypadkach ci państwo wtedy mieli rację, że tak, w ten sposób też można, a nawet potrzeba. W tych kalendarzach jest mnóstwo porad, co kiedy należy zrobić w wypadku jakiejś dolegliwości. Są porady ziołolecznicze, są porady co do sposobu życia. Rano wstań, przejdź się kawałek i tak dalej, i tak dalej.
Jakbym to gdzieś czytała.
Prawda? No więc właśnie. Wracamy bardzo ładnie do tych przekonań. Oczywiście przy okazji są także kulinaria, no bo skoro mamy zdrowo się odżywiać, no to trzeba wiedzieć, jak tą strawę uważać, prawda? Co dodać, jakie specjały, jakie zioła, jakie przyprawy, łód, nie łód, ćwierć łuta i tak dalej. Także tutaj te kalendarze, poza tymi politycznymi i takimi, powiedziałabym, obywatelskimi informacjami, dawały mnóstwo rozmaitych porad i zwracały uwagę na to, że w niektóre pory roku należy sobie darować niektóre czynności, przedsięwzięcia ze względu na oczywiście swoje zdrowie. Bo jednak zdrowie zawsze każdego interesuje. Każdy jakieś ma dolegliwości, w związku z czym te porady takie domowe, kiedy wiadomo było, że najbliższy lekarz jest w mieście, które jest oddalone o kilkadziesiąt mil, czyli to trzeba te kilkadziesiąt razy, przynajmniej półtora pomnożyć, jeśli chodzi o kilometry. W związku z czym w każdym domu, gdzie ktoś umiał czytać, to kalendarz, w którym były porady takie, powiedziałabym, podstawowe, był rzeczą cenną. I tutaj są takie porady, które także mówią, że są zioła, które są bardzo przydatne, jeśli chodzi o odsunięcie od siebie złych skutków czarów i czarownic. I na przykład, jak się chce człowiek uszyć od złych skutków czarów, to powinien mieć ze sobą macierzankę, nostrzyk, rumianek, rutę, coś jeszcze? Na pewno coś jeszcze, ale już zapomniałam.
Ten zestaw brzmi całkiem poważnie.
Prawda? Tak. I rzeczywiście całe to towarzystwo no, przejmowało się tym, że jednak gdzieś te roślinki trzeba mieć, bo w naszych ogródkach siano tą rutkę. Oczywiście mówiono, że to panna, prawda, stara panna sieje rutkę, ale te ruty rzeczywiście były ziołem pomocnym na rozmaite rzeczy. Podobnie hodowano w ogródkach nostrzyk. Ruta właśnie pochodzi z obszaru wokół Morza Śródziemnego, czyli u nas była importowaną rośliną bardzo dawno temu, także się zadomowiła. Macierzanka rośnie wszędzie, no więc spokojnie ją zbierano. Rumianek no to też u nas rośnie i tak dalej, i tak dalej. Nostrzyki, o ile dobrze pamiętam, to jest ich tam ileś gatunków czy rodzajów i po prostu też potrafiono je tam znaleźć gdzieś w jakichś łąkach czy miedzach. I rzeczywiście według tych kalendarzy składano sobie domową apteczkę.
Tak, wszystkie najważniejsze informacje w kalendarzach, a krótka konstatacja jest taka, że oczywiście czasy się zmieniają, ludzkość nabywa nowe umiejętności, ale w jej naturze są pewne rzeczy, które powracają.
Tak, no jednak pewne rzeczy są stałe, bo nasza natura od początków człowieka wyprostowanego, prawda, homo erectus, bardzo się chyba nie zmieniła. Oczywiście mamy wymyślonych mnóstwo technicznych ułatwień życia, które czasem są dla nas pułapką, a czasem rzeczywiście potrafią nam pomóc. Ale w gruncie rzeczy, czy my się tak bardzo różnimy od tych naszych pra szczurów?
Chyba nie wystarczy zajrzeć do starego kalendarza. W Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego do 27 marca. Co jeszcze w tym roku?
Za chwilę po 27 marca, to będzie chyba 29, jeżeli dobrze pamiętam, będzie otwarta kolejna wystawa z bibliotece Emeryka Hutten-Czapskiego, czyli Wisła Królowa Polskich Rzek. I to będzie pokazany obraz Wisły, takim jakim go widziano od końca wieku XV po początek wieku XIX, mnóstwo utworów mówiących o Wiśle, a przede wszystkim bardzo dużo ciekawych map, rysunków, planów. Także będzie co oglądać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.